Najdostojniejszy księże arcybiskupie, prymasie Polski, Wasza Ekscelencjo, najdostojniejszy pasterzu naszej drohiczyńskiej diecezji, Wasze Ekscelencje, księże pasterzu siedlecki, biskupie Kazimierzu, księże biskupie Piotrze, współpracowniku. Pozdrawiam wszystkich, jak zostali wymienieni starannie, a dokładnie przez księdza prałata, tutejszego gospodarza. Ale w tych pozdrowieniach zabrakło jednej osoby. Dlatego gorąco i serdecznie pozdrawiam czcigodnego księdza prałata, proboszcza tutejszej parafii, dziekana dekanatu Sokołowskiego i generalnego ekonoma diecezji drohiczyńskiej. Oczywiście jak zawsze wespół z księdzem infuatem seniorem, z księżmi prefektami, a także ze wszystkimi współpracownikami z Rady Parafialnej, Służby Liturgicznej, chórzystów, tak oczywiście z organistą, jak i z dyrygentem, no i także pracowników domowych. W ciągu tego tygodnia do tej rodziny wpisał się, głosząc misję, ksiądz prałat Zbigniew Sobolewski. Jego także tu włączam. Ukochani bracia i siostry, wszyscy tutaj zebrani, upływa 600 lat od pojawienia się w Sokołowie pierwszego miejsca kultu. Tymczasem już w przyszłym roku będziemy świętowali 1050. rocznicę przyjęcia chrztu na ziemiach polskich, a właściwie na terenie archidiecezji, metropolii obecnego tutaj księdza arcybiskupa prymasa Polski. Dotyczy to oficjalnego przyjęcia chrztu przez ówczesnego władcę Mieszka i jego najbliższych, ponieważ z pewnością już wielu z naszych poprzedników korzystało z tego szczególnego daru, względnie przebywając w krajach ościennych, czy też podróżując po Europie. I od tej pamiętnej daty chrześcijaństwo zaczyna przenikać do coraz to dalszych dzielnic, dziedzin i piastów. Nie przychodzi to łatwo. Niemniej jednak po paru wiekach chrześcijaństwo poczuje się na naszych ziemiach zupełnie jak u siebie. Nasi współcześni historycy podkreślają, że dzięki przyjęciu chrztu przez Polskę chrześcijaństwo, że Polska zaczęła się identyfikować z systemami powszechnie wyznawanych wartości. Chrześcijaństwo stało się tym pierwszym wymiarem ponadlokalnym. Przyjęcie więc chrztu świętego rozpoczęło długi proces wrastania w uniwersalną całość Kościoła. Od wieku X towarzyszy Polsce Kościół. Mnożą się wzajemne wpływy i zależności, wzajemne przekształcanie się i uzupełnianie. Polska bowiem nie tylko przyjęła chrześcijaństwo. Powstająca czy trwająca Polska stale tworzyła chrześcijaństwo. Wypada to podkreślić. Tworzyła chrześcijaństwo. W dobie piastowskiej przynależność do chrześcijaństwa rzymskiego umożliwiło identyfikację elit i ukształtowanie państwa. Walka o samookreślenie Polski została wygrana przez pierwszych piastów dążących do korony i przez pierwszych polskich świętych. Warto, żebyśmy o tej współpracy zapamiętali. Ten sam proces wrastania w chrześcijaństwo i zakorzeniania się chrześcijaństwa z nieco innego punktu widzenia opisuje święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia Vivit. Kościół żyje Eucharystią. Papież patrzy na to zjawisko od strony wiary, liturgii i kultury. Pisze, wiara Kościoła w tajemnicę eucharystyczną wyraziła się w dziejach nie tylko przez potrzebę wewnętrznej postawy pobożności, lecz także przez szereg zewnętrznych wyrazów mających na celu przywołanie i podkreślenie doniosłości sprawowanego wydarzenia. Tak na przykład było z architekturą, której gdy tylko sytuacja historyczna na to pozwalała, dokonało się przejście od pierwotnych miejsc sprawowania Eucharystii w domus, czyli w domach rodzin chrześcijańskich, do pięknych bazylik z pierwszych wieków, do imponujących katedr średniowiecznych, do kościołów wielkich lub małych, wzrastających z czasem na ziemiach, do których docierało chrześcijaństwo. W ramach przestrzeni liturgicznych rozwinęły się formy ołtarzy i tabernakulów, odzwierciedlających nie tylko motywy ludzkiej fantazji, lecz także reguły wypływające z jasnego pojmowania tajemnicy. Nadszedł czas i dla Sokołowa. To pojęcie, papieskie ujęcie wyjaśnia nam, dlaczego właśnie Jozue zwrócił się do Izraelitów z Sychem o wypowiedzenie się i to zdecydowane, kim chcą być. Czy nadal marzą za różnymi bożkami, czy też są gotowi być wiernymi Jahwe. Przemawiał więc do całego narodu. Gdyby wam nie podobało się służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. A jednocześnie dodaje, ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Takie stanowisko wówczas przyjął też cały naród. My natomiast nie możemy zapominać, że nasi poprzednicy często stawali wobec tego samego dylematu. Komu służyć? Leśne bożki dawały sobie znać. Najazdy Prusów, Jadźwingów, a także Litwinów nie zachęcały do pełnego opowiedzenia się za chrześcijaństwem. Dawały znać różne opory, ale w końcu zostały w pełni przezwyciężone. Ułatwiło to przyjęcie chrztu przez litewskie państwo, którego władcy od połowy wieku XIV władali Podlasiem. Nadszedł wszakże czas, że także sokołowianie za psalmistą mogli śpiewać Panu. Mieli gdzie, otrzymali pierwszy kościół. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Aż nadszedł czas, kiedy powstała świątynia w Sokołowie. Miało to miejsce 600 lat temu. Panowali Litwini, ale trzeba przyznać, że wielki książę Witold Aleksander, mimo chwiejnego charakteru, w rzeczywistości okazał się fundatorem wielu świątyń. Nie zawsze sam się tym zajmował, lecz zapominać nie możemy, że do czasu zawarcia Unii Lubelskiej jedynym właścicielem wszystkiego w Wielkim Księstwie był właśnie władca. On zdecydował i z pewnością to dzięki jego zgodzie mógł miejscowy dziedzic Mikołaj Sapieński ufundować w Sokołowie pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej, świętego Michała Archanioła i świętej Małgorzaty, dziewicy i męczenniczki. Dokumenty fundacyjne zostały podpisane 12 maja 1415 roku. 9 lat potem została erygowana również parafia i życie religijne mogło się rozwijać całą parą. I tak z latami zmieniali się kapłani, odchodzili, przychodzili nowi właściciele, a sokołowska parafia pełniła swoją misję pod opieką biskupów z dalekiego Łódzka. Na szczęście, często chyba odwiedzali oni Warszawę, mieli dzięki temu możliwość od czasu do czasu zatrzymać się w Sokołowie. Pod koniec jednak XVI wieku właścicielem Sokołowa stał się Arianin o zupełnie przyzwoitym nazwisku – Kiszko, który na lat 30 zabierze katolikom kościół. Potem będą też rządzili miastem Radziwiłłowie, wówczas przynależący do kalwińskiej reformy, ale Kościół został odzyskany i służył katolikom aż do czasu pożaru. Prawdopodobnie miało to miejsce w 1632 roku, gdyż w tym czasie zaczęto budowę kolejnego, również drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, już tylko świętej Małgorzaty, męczennicy i dziewicy. Trzecia wreszcie świątynia, także drewniana, została wzniesiona po roku 1737 i służyła wiernym przez 60 lat, kiedy znowu strawił ją ogień. Czwarty kościół, ciągle drewniany, zbudował ksiądz Tomasz Kosieracki, ale ten spłonął doszczętnie w roku 1817. Następna świątynia, choć niewielka, jednak była już murowana. Została również poświęcona świętemu Michałowi Archaniołowi. Przetrwała pierwszą wojnę światową, nawałę bolszewicką, a nawet niemal także drugą wojnę światową. Dopiero w roku 1944 zbombardowały ją wojska sowieckie. Wypada nadmienić, że na początku XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej panowała straszliwa zaraza. Wówczas tu ludzie wybudowali drewnianą kaplicę poświęconą świętemu Rochowi, jako temu, który bronił przed tego rodzaju niebezpieczeństwami. Z tej właśnie kaplicy korzystała parafia, kiedy trwały budowy kolejnych kościołów, a zwłaszcza trzeciego i czwartego. Taką samą rolę pełniła podczas budowy tej świątyni, w której jesteśmy, a potem została nieco przebudowana i z tego materiału z dodatkami postawiono kaplicę znacznie powiększoną w dzielnicy Przeździadka. To w niej obecnie rozwija się kult świętej Faustyny. Budowa zaś konkatedry została rozpoczęta w roku 1948 według projektu architekta Boniego, który w tym wypadku oparł się na wcześniejszym planie własnego autorstwa wykorzystanym przy budowie świątyni pod wezwaniem Najczystszego Serca Najświętszej Marii Panny na placu Szembeka w Warszawie. Taki sam tytuł, jak widzimy, otrzymała też ta nowa świątynia tutaj. Jej fundamenty poświęcił ksiądz biskup Ignacy Świrski, a całym dziełem kierował ówczesny proboszcz, ksiądz kanonik Stanisław Pielasa. W roku 1953 kościół ten w stanie surowym został pobłogosławiony również przez tegoż samego pasterza. Dalszymi pracami, zwłaszcza przy zabezpieczeniu i odwodnieniu terenu, wzmocnieniu wieży głównej i mniejszych oraz nowym pokryciu dachu zajmował się ksiądz Miłat Jan Sobechowicz. On też kierował budową nowej plebanii, bardzo potrzebnej na liczne duszpasterskie spotkania. Stopniowo też wyposażał wnętrze świątyni. A kiedy na mocy bóli Jana Pawła II Sokołów ubogacił swoją obecnością diecezję drohiczyńską, kościół ten dekretem papieskim otrzymał tytuł konkatedry. Z tego to względu tak często tu biskupi przyjeżdżają. I to stało się motywem wiodącym, że kolejnym proboszczem mógł tutaj zostać tylko ksiądz prałat Andrzej Krupa. Wcześniej bowiem pracował w tej parafii jako wikariusz. Pracował gorliwie, był zresztą młody, a następnie, gdy nadszedł czas, przez rok administrował i od 2006 roku jest już pełnym proboszczem oraz dziekanem, a w przestrzeni całej diecezji ekonomem generalnym. Mając wprawę w kierowaniu robotami budowlanymi, zdobytą przy stawianiu nowego kościoła w rozbitym kamieniu, ciesząc się poparciem ze strony księdza Infłata, z werwą zabrał się do prac przygotowujących tę urokliwą świątynię na dzień dzisiejszy. Odnowił konkatedrę na zewnątrz, dopiero potem rzecz jasna oświetlił ją przy współpracy z miastem, które jest przecież dumne z posiadania obiektu o tak ciepłej architekturze. Po swoim poprzedniku Podjął także prace dotyczące wnętrza, które zostało starannie odnowione. Katedra otrzymała nową ścielnicę z drewna w stylu neogotyckim. Korzystając z zakładu Mariana Korczyka, najpierw został z strony architektonicznej ukończony ołtarz główny, a następnie wykonano dwa ołtarze boczne i zostało zabudowane nowymi stalelami prezbiterium. Wszystko w stylu neogotyckim. W dużych oknach, ale również i mniejszych, umieszczono 19 witraży wyjątkowej urody wedle projektów Andrzeja Łojszczyka, dziekana Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Cezarego Szulca z Korczewa Norwidowskiego. I tak w 1967 roku od rozpoczęcia budowy świątynia znalazła się w pełnej gotowości, aby otrzymać oleje święte i stać się Domem Bożym w całym tego słowa znaczeniu. Natomiast trzeba dodać, abyśmy się nie dziwili, że to budowanie i strojenie trwało tak długo, ponieważ paryską katedrę Notre Dame stawiano ponad 115 lat, a jeszcze dłużej powstawała świątynia Sagrada Familia w Barcelonie. Sądzę wszakże, iż ksiądz proboszcz wraz z całą parafią dobrze się czują, słysząc, że są wśród takich rekordzistów. Byłoby jednak brakiem taktu, gdybyśmy przy tej okazji też nie nawiązali do świętego Jana Pawła II. Zwłaszcza, że posługiwanie naszego papieża znalazło się jakby w samym środku okresu budowy i upiększania czcigodnej konkatedry sokołowskiej. Wypada wreszcie odwołać się do Jana Pawła II, także i z tego względu, że to właśnie on wypowiedział się wyjątkowo głęboko na temat samej konsekracji świątyń, a miało to miejsce w krakowskim sanktuarium Miłosierdzia. Oto papieskie słowa. Kiedy konsekrujemy tę nową świątynię, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona i dodawał Bogu na zamieszkanie świątynię jerozolimską. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię ogarnąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem, martwił się Salomon. Papież cytuje, tak, na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choćby każdy czas i cały świat można uważać za Jego świątynię. To jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. Wracając do uroczystości poświęcenia świątyni jerozolimskiej, umocnieni nauczaniem naszego papieża, należy przypomnieć, że król Salomon, pragnąc jakby się wewnętrznie uspokoić w modlitwie, przypomniał Panu Bogu, że o to wszystko błaga Jego lud, lud Twój, dziedzictwo Twoje, a więc naród, który został wybrany przez Twórcę i my zostaliśmy wybrani. Pamiętajmy o tym, a to dzięki włączeniu nas do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu Świętego. Zatem pamiętajmy, że ta świątynia jest naszym domem. Podążajmy do niej z radością. Korzystajmy z darów duchowych, jakie w niej możemy uzyskać, wspólnotowo lub indywidualnie. Każda przecież świątynia jest naszym domem, pewnym, gotowym nas przyjmować, gościć duchowymi pokarmami. Nic więc dziwnego, że święty Paweł, porównując małżeństwo, a w domyśle i rodzinę, do Kościoła jako wspólnoty, ale również jako domu, który jest niezbędny, aby miłość i życie mogły znajdować swoje miejsce. Wedle apostoła narodów, Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, tego Kościoła, którym jesteśmy ludem Bożym. To w nim uczestniczymy w sposób szczególny, przeżywając dzisiejszą konsekrację, dzięki której otrzymujemy dom dla siebie. Nie tylko jako rodzina zbudowana na sakramencie małżeństwa, ale cała rodzina wyrastająca ze Chrztu Świętego. A jest to rodzina, która ma nam zapewnić wieczne zbawienie. Ona bowiem zabezpiecza nam pokarm szczególnym. To tutaj dokonuje się rzeczywistość, o której słyszeliśmy, jak mówił Pan Jezus. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czyż może być coś bardziej ważnego dla człowieka? Dla nas wszystkich, tak też myślał Szymon Piotr, gdy usłyszał zaskakujące pytanie ze strony Jezusa, czy wy chcecie odejść? Niektórzy bowiem opuszczali Syna Bożego. Są i tacy, co nadal to czynią. Natomiast książę apostołów okazał się wyjątkowo statecznym, odpowiadając: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Niech ta świątynia, ubogacona świętymi olejami, pasterską i naszą modlitwą, od tej pory okazuje się jeszcze bardziej rzeczywistością oświecającą nasz umysł i wzmacniającą naszą wolę, abyśmy w niej odkrywali obecność Syna Bożego, oczyszczali nasze serce i umysły, umacniali naszą prawość moralną i odważniej podążali ku szczęściu wiecznemu. Takie postanowienie i takie postępowanie winniśmy temu, który za nas umarł na krzyżu, ale także i świętemu Janowi Pawłowi II i naszym poprzednikom, którzy nierzadko swoją wierność Kościołowi krwią opłacali. Powróćmy jednak jeszcze na krótko do naszej historii. Jest ona ciekawa. Wspomniana została Unia Lubelska, ale należy nieco się cofnąć, gdyż to w roku 1520 król Zygmunt Stary na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego podzielił województwo trockie i z jego zachodnio-południowej części powstało województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie. Obejmowało ono tereny od Augustowa na północy do Parczewa, a właściwie rzeczki Piwonii na południu, od Kobrynia na wschodzie do Węgrowa na zachodzie. Niedługo to trwało, ponieważ jego następca i syn, jednocześnie Zygmunt August, to województwo podzielił, oddzielając odeń część wschodnio-południową z Kobryniem, Kamieńcem, Brześciem, Białopodlaską, Radzyniem i Parczewem, za to powołując do istnienia województwo brzesko-litewskie. Natomiast ziemia bielska, Mielnicja i Drohicka nadal tworzyły pomniejszone terytorialnie województwo podlaskie, które właśnie wtedy zostało wyłączone z księstwa litewskiego i zespolone z koroną. Warto o tym pamiętać. Oczywiście historyczne wydarzenia są dla nas bardzo często bolesne, ale one także łączą się z dziejami tutejszego miasta. Jest nam bardzo bliski fakt, przede wszystkim związany z powstaniem styczniowym, kiedy to na Górnym Placu tutaj przed konkatedrą został powieszony ksiądz generał Stanisław Brzuska, ostatni dowódca tego powstania. Diecezję wtedy janowską, która powstała na bazie diecezji łódzkiej, zniesiono i została przyłączona do diecezji lubelskiej. Po odrodzeniu Polski diecezja janowska, czyli podlaska, została wznowiona przez stolicę apostolską już w 18 roku, ale w 7 lat potem zmieniła swoją nazwę i nieco terytorium oraz siedzibę. Zaczęła się nazywać Siedlecką, czyli Podlaską. Kolejna reforma dokonała się w roku 1992 na mocy postanowień Ojca Świętego Jana Pawła II. Tej to zaledwie 25-letniej diecezji, a w obecnym kształcie 24-letniej, główna świątynia Sokołowa stała się konkatedrą. Przypominam ten fragment naszych dziejów, abyśmy na teraźniejszość, patrząc oczyma przeszłości, poczuwali się do obowiązku najpierw modlitwy, a potem okazywania troski tym naszym siostrom i braciom, którzy aktualnie nie mają z nami łączności instytucjonalnej, ale przecież są nam bliscy przez bliskość wiekowych doświadczeń i wspólnych dążeń ku dobru i wolności, ku prawdzie wieczności. Pomyślmy więc o perspektywach. Niech nam przyświeca i to pragnienie, które nurtowało Władysława Reymonta, gdy pisał: chcę ze strzępów myśli i zaginionych obyczajów, z wrażeń z ziemi, ze wszystkiego, co nasze, w swej najistotniejszej treści odbudować polską duszę. Godna szacunku to myśl, poważne zadanie, a może to właśnie nasza misja, naszych rodzin, naszych szkół, lekcji katechezy, ale także i osobistych przeżyć. Ona dotyczy wielu spraw, ale punktem centralnym winna być nasza wizja człowieka, ludzkiej osoby. I powinno to być czymś oczywistym, kimś dobrym. Pan Bóg stworzył człowieka, pierwszych rodziców. Niestety grzech popsuł wszystko, ale przychodzi Chrystus Pan, aby to uczulenie na dobro przywrócić każdej i każdemu z nas. W tym celu pozostawił Kościół jako wspólnotę, który stara się umożliwiać kolejnym pokoleniom korzystanie z tego, co nam ofiaruje Chrystus. Tymczasem nie możemy lekceważyć faktu, że na przestrzeni wieków różnie zachowywali się ludzie, także na naszej ziemi. W odniesieniu do nauki i świadectwa Jezusowego zdarzały się odejścia od Kościoła, zdarzają się obecnie. Cóż o tym sądzić? Pozwólcie, że przytoczę opinię Marii Dąbrowskiej, która w swoich dziennikach pisze: to i ja wciąż mówię, że kto chce operować absolutną prawdą czy słusznością, musi przyjąć nadprzyrodzoność. Wszelka laicka i materialistyczna koncepcja bytu może być tylko sceptyczna. Co więcej, ta sama autorka bardzo znacząco wypowiada się na temat katolicyzmu, który, jak pisze, wchłonął w siebie całą mądrość cywilizacji starożytnej. Co więcej, ukształtował postawę kontemplacyjną, nastawioną na doskonałość raczej niż na ludzką potęgę. Tenże katolicyzm wydał w ciągu wieków największych pisarzy świata i dotąd ich wydaje. To daje do myślenia. Wedle Marii Dąbrowskiej Kościół ubogaca świat wielkimi pisarzami, ale my nie możemy na tym poprzestać, gdyż bez pomocy Kościoła nie byłoby milionów świętych, a to jest wielka rzesza, kanonizowani i niekoniecznie proklamowani przez Kościół, ale święci, jak nasze matki i ojcowie, jak nasi bliscy żyjący na przestrzeni wieku, którzy zdawali sobie sprawę z tego, co dla nas znaczy Kościół. Kościół jako wspólnota, ale też i Kościół jako Dom Boży. Co oznacza krzyż? Czym jest modlitwa? Po co są sakramenty święte? Cały świat ma swoich świętych, ma ich Polska. Widzimy tutaj rzeźbę świętego Maksymiliana przy Matce Bożej w ołtarzu głównym. I wciąż bliskie nam jest imię świętego Jana Pawła II. Podlasie ma również swoich świętych, a pierwszym spośród nich był błogosławiony Honorat Koźmiński, który wiernie trzyma straż przy Matce Najświętszej, tutejszym także głównym ołtarzu, a potem męczennicy podlascy, wreszcie Antoni Beszta Borowski i setki tysięcy błogosławionych oraz świętych, choć bezimiennych. A wszystko to coś mówi o człowieku, gdyż tylko Kościół od zawsze broni życia każdego z ludzi. stoi na straży jego wolności i godności. Ze wszystkich tych sił wspomaga, aby każda osoba ludzka, która zjawi się na ziemi, miała otwartą drogę do własnego rozwoju, by była w stanie odbudowywać i budować katolicką i polską duszę, jak to pisał Raymond. Po to właśnie istnieje Kościół jako wspólnota duchowa i po to jest Kościół, ten, którym jesteśmy w tej chwili. O tym nam mówi każda kaplica i każda świątynia. O tym nam mówi cała historia, ale i architektura tej konkatedry, której piękny blask dzięki tejże konsekracji z pewnością nabierze szczególnej mocy, ale skutecznie będzie docierać do naszych serc i zapraszać swoje progi aż do tabernaklu. I mamy nadzieję, że dzięki transmisji przez telewizję Trwam, a także przez Radio Maryja i Radio Podlasie, te nasze doświadczenia i te nasze tutaj modlitwy znajdą też posłuch u tych, którzy słuchają albo którzy oglądają. Każdego więc dnia, a zwłaszcza w niedzielę święta, starajmy się odwiedzać tę świątynię. Niech kolejne pokolenia, które znajdą się w pobliżu tej świątyni, mają odwagę śpiewać wespół z psalmistą. Ucieszyła mnie wieść pożądana, oto mogę wejść w progi domu mojego Pana. Aby Polska ponownie mogła się cieszyć nowymi świątyniami i godnymi następcami minionych pokoleń, tymi świętymi, którzy się narodzą, tymi sławnymi ludźmi, którzy będą prawego serca, będą budować ten nasz wspólny dom i rozwijać co to dobro, przyczyniać się, abyśmy nie zapomnieli tego, co zostało wszczepione w duszę naszego narodu poprzez przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego 1050 lat temu. Amen.